Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawszedziewica. Bardzo serdecznie, gorąco pozdrawiamy widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat zapowiadany, czas na zmiany, projekt na nową Polskę. Nasz gość, pan minister Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji. Bardzo serdecznie witamy, panie ministrze.
Szczęść Boże, kłaniam.
Szczęść Boże w tym studiu, bo w nowej roli, bo nie po raz pierwszy, po raz 10, 20, 30, bo bodajże w czasie naszych rozmów, ale po raz pierwszy.
Oczywiście. Rzeczywiście jako minister spraw wewnętrznych i administracji po raz pierwszy, tym bardziej jest mi bardzo miło i kłaniam się nisko.
Właśnie tak miałem zapytać, jak pan jako minister czuje się w tej roli, to znaczy, no bo ministerstwo bardzo ważne, można powiedzieć, te, które czyni Polskę bezpieczną, czyni Polskę no, też w różnych sytuacjach zagrożenia zorganizowaną, a z drugiej strony też gdzieś za plecami czuje się oddech tego prawda, strasznego czasu PRL-u, gdzie ci ministrowie no, to byli niemalże bogowie życia i śmierci. Tak pytam, bo pan jest człowiekiem kulturalnym, spokojnym, wyważonym, a tam jednak te mury są przesiąknięte tym bolszewickim prawda, duchem.
Na szczęście te czasy mamy za sobą, chociaż oczywiście rozliczenie tych czasów to wciąż jeszcze karta niezapisana. Działalność Instytutu Pamięci Narodowej bardzo wiele tu przyniosła pozytywnych rezultatów, ale nie do końca, bo to jest kwestia decyzji podejmowanych na początku lat 90., tej grubej kreski, tego wszystkiego, co potem było przedstawiane w naszym kraju. Ale myślę, że do tego też dojdziemy. No ja jestem kolejnym ministrem w tej sztafecie ministrów III Rzeczypospolitej. Rzeczywiście można by powiedzieć, że większość z nich była z obozu obecnej opozycji, no ale w rządzie premiera Jana Olszewskiego ministrem spraw wewnętrznych był obecny minister obrony narodowej, pan minister Antoni Macierewicz. Były też rządy potem Prawa i Sprawiedliwości, a więc to nie jest tak, że ja wchodzę jako pierwszy minister tej nowej Polski do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Przy czym wtedy pan minister Macierewicz miał teczki, miał dostęp do teczek, a teraz te teczki zostały przesunięte chyba z pana możliwości tam, no, że tak powiem.
Rzeczywiście dziś tymi sprawami zajmuje się z jednej strony Instytut Pamięci Narodowej, a jeżeli chodzi o służby specjalne, to służby specjalne podlegają służby wojskowej ministrowi obrony narodowej, zaś służby cywilne ministrowi koordynatorowi do spraw służb specjalnych, czyli panu ministrowi Mariuszowi Kamińskiemu.
Panie ministrze, zapytam tak na początku, zanim wejdziemy już w takie szczegóły pana kompetencji, obowiązków i zadań. Zapytam o ten tak zwany, młodzież mówi, hejt teraz, bo to jest tak, z jednej strony ludzie patrzą tak, większa część społeczeństwa, jestem przekonany, ministrowie mają dużo pracy, zajmujecie się sprawami od lat nieruszanymi, macie spotkania, rozmowy, narady i tak dalej, a z drugiej strony musicie się oganiać, że tak powiem, tymi różnymi atakami. No teraz to europejskie przesłuchanie. Jak pan minister sądzi, chociaż odpowiedź już znam, ale kto dodaje energii, kto dodaje tego koksu do tego pieca, takich niepotrzebnie straconych energii, no bo wiadomo, że wasze wyjazdy do Brukseli, jakieś tam spotkania, rozmowy, tłumaczenia się w mediach, to jest naprawdę dużo sił zmarnowanych. To
rzeczywiście, 25 października naród wybrał, a przegrali ci, którzy przez 8 lat Polską rządzili. Więcej, no właśnie, tak jak poprzednio mówiłem, oprócz rządu premiera Jana Olszewskiego, rządu Prawa i Sprawiedliwości, w zasadzie ta sama grupa, bardzo zbliżone do siebie środowiska, rządziły w III Rzeczypospolitej od 1989 roku. Nie mogą pogodzić się ze swoją porażką. W związku z tym uruchamiają różne możliwości, jakie mają. A do tego dokłada się jedna rzecz zasadnicza. Zmiana polityki gospodarczej, którą wprowadza rząd Prawa i Sprawiedliwości. Nie jest żadną tajemnicą, że co roku z Polski wyprowadzane jest ponad 90 miliardów złotych. Są to zyski firm, które działają w Polsce, natomiast są przedstawicielami obcego kapitału. My już uchwaliliśmy, pan prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o podatku bankowym. Jest przygotowywany projekt ustawy od hipermarketów. No więc my ograniczymy, znacznie ograniczymy ten transfer zysków z Polski. Szczycimy się wysokim eksportem. Bardzo dobrze, że rzeczywiście eksport mamy wysoki, no ale wciąż 70% tego eksportu przypada na firmy, które nie są firmami polskimi. A więc przez te wszystkie lata stworzono w naszym kraju taką sytuację, w której my jesteśmy dostarczycielami taniej siły roboczej i rynkiem zbytu dla produktów, które powstają gdzieś poza granicami Polski. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd pani premier Beaty Szydło chce to zmienić i to zmienimy. Zmienimy.
No właśnie, ale mi chodzi teraz właśnie ta energia, niech pan patrzy, no, powinien to w rękawiczkach zrobić, bo w sumie, no ale wziąłem okładkę jednego z tygodników, no niech pan popatrzy, ten orzeł, prawda, potłuczony na pewno młotkiem czy czymś, albo zrzucony ze ściany, nie dość, że gipsowy, to jeszcze tak zniszczony i wielkie, wielkie hasło, że gwałt na Polsce, no po prostu czy to nie jest przesada, się pytamy, bo macie jasny plan, macie jasne wytyczne. Właściwie to już ten, przecież Polska nie zaczyna się jak po II wojnie światowej, tylko jest pewna kontynuacja, prawda, pewnych celów, na przykład jeśli chodzi o środki unijne, a tutaj no, tego typu narracja powoduje, że w niektórych no, budzi się jakiś lęk, strach. Nawet się pytają, czy traktat lizboński na przykład nie pozwoli Niemcom wkroczyć na Pomorze albo na Śląsk i zająć tutaj Polskę, bo się źle dzieje. Nie? Są takie głosy, pytania.
Ta spirala histerii jest nakręcana. Rzeczywiście od samego początku. Najpierw mówiono, że mało robimy, że rząd Prawa i Sprawiedliwości mało robi. Potem zarzucano nam, że zbyt dużo robimy, że zbyt dużo projektów ustaw jest przyjmowanych przez parlament. Mówiono znowu, że parlament pracuje do późnych godzin wieczornych.
Że działacie w nocy, prawda?
Że tak.
Albo że nic nie robicie, albo działacie cały dzień i jeszcze w nocy.
Ale kiedy zwracamy uwagę na to, że te obrady trwają długo, dlatego że opozycja zgłasza mnóstwo wniosków formalnych, a więc przedłuża obrady, a marszałek Sejmu wychodzi z założenia takiego, że dopuszcza te wnioski, nie zamyka ust, nie knebluje ust w odróżnieniu od swoich poprzedników z Platformy Obywatelskiej, którzy ograniczali możliwości wystąpień w Sejmie, no to mamy pełen obraz tego, co się w naszym kraju dzieje, ale widać, że opozycja traci zaufanie. Spójrzmy chociażby na sondaże. Wczoraj ukazał się sondaż Prawo i Sprawiedliwość w sondażu CBOS-u 39% poparcia, a więc więcej niż połączone Platforma i Nowoczesna. To świadczy o tym, że opinia publiczna, opinia publiczna bardzo rozsądnie i bardzo tak w sposób wyważony ocenia to, co się dzieje. Próba wyprowadzania ludzi na ulicę. Manifestacje. Okazało się, że manifestacja 12 grudnia była o połowę mniejsza niż manifestacja 13 grudnia zorganizowana przez Prawo i Sprawiedliwość. A więc manifestacje nie wyszły. No to teraz uruchomienie tych swoich możliwości w Unii Europejskiej, zainteresowanie Komisji Europejskiej, tak. Stworzenie jakiegoś problemu. I okazuje się, że to również nie zakończy się tym, czego by oczekiwała zapewne opozycja, bo odbyło się spotkanie pana premiera Jarosława Kaczyńskiego z panem premierem Viktorem Orbanem. Po tym spotkaniu premier Węgier powiedział wprost, że nigdy nie zgodzi się na to, żeby wobec Polski były stosowane jakiekolwiek sankcje. A cały dorobek prawny Unii Europejskiej mówi wprost, że jakiekolwiek sankcje mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, kiedy jest jednomyślność pozostałych państw, oprócz tego, którego ta sprawa dotyczy. No już, a już sam fakt wynoszenia naszych problemów z naszego domu, skarżenia się, czy też jakby no, zapraszania kogoś innego, żeby w nasze wewnętrzne sprawy ingerował, kojarzy się fatalnie w naszej historii. Jak najgorzej kojarzy się w naszej historii, a więc to, co robią ci państwo, którzy nie pogodzili się z wynikiem wyborczym, to przywołuje jak najgorsze skojarzenia.
No tak, jak kiedyś mówiono, prawda, była sakiewka rzucona przez carycę, czy przez cesarza, czy przez, prawda, jakiegoś tam króla, sakiewkę, żeby robić jakiś tam raban na sejmiku, sejmikować, gardłować. Tak teraz powiedzmy, to są jakieś projekty, jakieś tak zwane, że ktoś jest, no ma takie studia, prawda, specjalne, jakieś stypendium, prawda, naukowe gdzieś. I to jest coś za coś, żeby po prostu robić szum wokół sprawy. Ale przecież niech pan, panie ministrze, dzięki Bogu, nie ma rozbitych witryn, nie ma podpalonych samochodów, policja nikogo jeszcze nie musiała uspokajać. Wszystko spokojnie przebiega. pracujecie, ja nie chcę być rzecznikiem rządu, bo macie dobrego rzecznika. Natomiast ktoś chce taką sytuację spowodować, że nie wiem, pani Merkel pana zaprosi na rozmowę i powie Herr Błaszczak, co tu, no nie wiem, bo tak to wygląda, taka jest stworzona atmosfera wokół tych spraw. Absolutnie tak. To jest...
Przypomnijmy sobie zdarzenia sprzed roku, ze stycznia i potem lutego 2015 roku, to co działo się na Śląsku. Policja, która strzelała do górników protestujących.
Jeszcze przyraz już...
Ale dlaczego? Tak. Dlaczego górnicy protestowali? Dlatego, że chcieli ochronić miejsca pracy, a więc źródło utrzymania dla swoich rodzin. I wtedy rząd koalicji PO-PSL, premier Ewa Kopacz, wysłała przecież policję do tego, żeby w taki sposób na Śląsku, to znowu jak najgorsze przywołuje wspomnienia z historii, z 1981 roku. Tam przecież wtedy też strzelano do górników w czasach PRL-u. Albo później wydarzenia, które miały miejsce, przepraszam, wcześniej, z 2014 roku, najście na redakcję jednego z tygodników. To inny tygodnik niż ojciec pokazywał okładkę. Ten tygodnik...
Też ma ciekawą okładkę ostatnio.
Też ma ojciec... No właśnie, to ten tygodnik. Otóż w 2014 roku redakcja tego tygodnika ośmieliła się opublikować taśmy prawdy. A więc materiały kompromitujące najważniejszych polityków koalicji PO-PSL. I jaki był rezultat tej publikacji? Otóż próbowano zatrzymać kolejne publikacje, wprowadzając służby specjalne do redakcji, a więc Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I jakoś KOT, czyli ten Komitet Obrony Demokracji, wtedy się nie zawiązywał. Wtedy nie zwracano się do Unii Europejskiej, nie protestowano, że naruszona jest demokracja, a była. Niewątpliwie była także wtedy, kiedy do internauty weszło ABW, czyli służba specjalna, dlatego tylko, że ten internauta prowadził stronę internetową, na której ośmielił się krytykować ówczesnego prezydenta Bronisława Komorowskiego. A więc mówię o tym, żeby pokazać różnicę, żeby pokazać, jak dziś sytuacja się w naszym kraju przedstawia. Policja nie interweniuje, bo nie ma po co interweniować, nie ma takich rozkazów. Policja ma osłaniać tych, ochraniać tych, którzy manifestują, bo to jest właśnie jedno z takich zasadniczych praw w demokracji, że możemy przedstawiać swoje poglądy. To jest wartość, to jest właśnie wolność. Na tym się opiera wolność.
A teraz z tego się musimy tłumaczyć na dworach europejskich, prawda, brukselskim, że wprowadzamy pewne zmiany, ale w ramach demokracji, bo przecież to demokracja pozwoliła objąć Prawu i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy rząd właśnie w Polsce. I to jest tak proste jak budowa cepa, a ktoś tego nie może...
Stawiają nam zarzut w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, ale ten zarzut jest zupełnie bezpodstawny, bo nawet po zmianie składu, po tym, że 5 sędziów wybrał Sejm już tej kadencji, tej nowej kadencji, po 25 października wybrany Sejm, to wciąż w Trybunale Konstytucyjnym większość ma koalicja PO-PSL. Mało kto o tym pamięta. 15 sędziów jest w Trybunale Konstytucyjnym. 5 do 10. To jest, myślę, że sprawa bardzo ważna. Mało kto też pamięta o tych zaszłościach, jeżeli chodzi o orzekanie Trybunału Konstytucyjnego. We własnej sprawie bardzo szybko. Ale na przykład zaskarżony do Trybunału Konstytucyjnego ustawa przez Prawo i Sprawiedliwość swego czasu o tym, że rząd koalicji PO-PSL wprowadził odpłatność za drugi kierunek studiów. 2,5 roku Trybunał Konstytucyjny czekał, aż ta ustawa stała się przedmiotem obrad i uznał sprzeczność tej ustawy z konstytucją. Ale 2,5 roku, a we własnej sprawie błyskawicznie. To pokazuje fakt, że Trybunał Konstytucyjny składa się nie z ludzi pochodzących nie wiadomo skąd, tylko wybranych przez parlament, a więc wybranych przez większość, tylko za każdym razem.
Częstotliwością, wiadomo.
Oczywiście, że tak. A więc ustawowe. O co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o równowagę. Przecież jak można odtworzyć pomysł Platformy Obywatelskiej i PSL-u na Trybunał Konstytucyjny? No można to tak zinterpretować. Wybrali na zaś 5 sędziów Trybunału konstytucyjnego. Dlaczego? Dlatego, żeby zdominować, żeby mieć wszystkich 15 sędziów z własnego nadania. A więc, żeby blokować te dobre zmiany, które przedstawia Prawo i Sprawiedliwość. Bo nie ulega żadnej wątpliwości, że ci sędziowie mają jakieś konotacje polityczne, mają jakieś poglądy polityczne. Tylko jeszcze raz wrócę do tego. Musi być równowaga. Musi być równowaga, albo przynajmniej musi być taka grupa osób, którzy no, mają inne poglądy. I wtedy opinia publiczna może sobie wyrobić na podstawie przedstawiania argumentów pogląd na to, czego sprawa dotyczy i jakie zapadają orzeczenia.
Panie ministrze, jeszcze raz chciałbym powrócić do tej afery taśmowej, bo ona, zdaje się, jednak chyba historycy będą mówić, że to był taki ten pierwszy to tąpnięcie, które spowodowało, że te zmiany nadeszły w Polsce. Zobaczymy. Jak pan uważa, jak pan ocenia, czy wtedy po prostu było te podsłuchy były, bo tak się mówi, że była jedna linia, to był minister Sienkiewicz, potem minister Piotrowska i nawet jeszcze Donald Tusk też był tym, który być może dawał jeszcze tą taką trzecią, że tak powiem, strefę podsłuchów i wreszcie ktoś nie wytrzymał z oficerów, czy tam z tych, którzy brali udział. No to nawet jest hipoteza i to poddał to społeczności, no, opinii publicznej. I potem, prawda, jako odzew, podsłuchiwanie dziennikarzy bardzo liczne. Słyszymy, że tutaj komendant główny policji teraz przyznał bez zająknięcia, że takie coś było. Jak pan to zamierza, nie wiem, no, rozwiązać, czy dociec, czy będzie ku temu jakaś komisja sejmowa, czy resortowe działania?
Możemy mówić o dwóch płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to właśnie prawda na temat tych, którzy Polską rządzili, na temat koalicji PO-PSL, na temat ich poglądów, ich zamierzeń. Oni przecież co innego mówili publicznie występując, a co innego na tych taśmach. I to, co można było usłyszeć z taśm, to było kompromitujące, przyzwolenie na nadużycia. Rozmowa wicepremier Bieńkowskiej z szefem, byłym szefem CBA Wojtunikiem. Przyzwolenie na nadużycia. Oni doskonale wiedzą, że pompowane są ze spółek Skarbu Państwa pieniądze i nie reagują. Sprawa górnictwa. Wicepremier Bieńkowska mówi, że w Ministerstwie Gospodarki, które nadzorowało górnictwo, nie robiono nic.
Nie robiono nic. Prawda? Że wariat no robi za 6 tysięcy miesięcznie.
No więc właśnie. A więc to jest sprawa podstawowa. A wówczas rządzący skoncentrowali się na tym, kto podsłuchał, kto nagrał, a nie na treści.
Ukarać rękę, prawda?
Ale... No i stąd pewnie w konsekwencji, bo tak to można odczytywać, wejście do redakcji tygodnika, żeby zablokować publikację tych informacji pokazujących prawdziwe oblicze rządzących. Do tego trzeba wrócić. Oczywiście do tego trzeba wrócić. To jest zadanie do prokuratury. Jeśli prokuratura sobie z wyjaśnieniem tej sprawy nie poradzi, no to jest komisja śledcza jako instytucja państwowa, która zajmuje się wyjaśnianiem takich spraw. Oczywiście przy otwartej kurtynie, bo na tym polega właśnie demokracja, na dostępie obywateli do informacji. No i druga rzecz, o której mówił obecny nowy komendant główny policji, to sprawa związana z tym, że po wybuchu właśnie
afery taśmowej, tak to nazwijmy,
nie ulega wątpliwości, że ówczesny komendant główny policji powołał dwie takie specgrupy, których zadaniem było, no, było używanie również tych technik operacyjnych do tego, żeby wyjaśnić sytuację i no, nie ulega żadnej wątpliwości, że te grupy powstały w policji, a więc tu trzeba ocenić to, na ile
Bo przecież
mamy służby specjalne, tak? Są służby specjalne, to jest policja, która była zaangażowana w te sprawy. No i też nie ulega żadnej wątpliwości, powiedział o tym nowy komendant główny policji, że w zainteresowaniu tych funkcjonariuszy pozostawali dziennikarze i ich rodziny. A więc jeżeli potwierdzą się te informacje, to oznaczałoby złamanie prawa. To oznaczałoby złamanie prawa, to oznaczałoby wielkie nadużycie władzy.
I na przykład nie podsłuchiwano tylko na przykład telefonów redakcyjnych, ale tego dziennikarza brano w całości, a więc jego relacje, rozmowy i tak dalej, i tak dalej. Tak się należy domyślać. Ale tą sprawę zostawiamy. Myślę, że pan minister mówi, że to jest kwestia dalszego czasu, więc będziemy śledzić tłumaczenia.
Z całą pewnością zarówno ta sprawa, jak i inne afery, bo przecież mieliśmy do czynienia z całą serią afer za czasów rządów koalicji PO-PSL, bo to i Amber Gold, i właśnie afera związana z informatyką, czy sprawami dotyczącymi właśnie programów informatycznych, no ale także i wiele innych nadużyć, one wszystkie wymagają wyjaśnienia, bo one były zamiatane pod dywan, chociażby hazardowa afera, tak? Stwierdzono, że nic się nie stało. To po raz kolejny znowu nic się nie stało, chociaż prominentni politycy Platformy Obywatelskiej uzgadniali z biznesmenami na cmentarzach treść ustawy.
No potem się przeniesiono do restauracji fajnych i tam też były,
no właśnie, ale
cmentarze, to były dwie skrajności.
Ale o czym to świadczy? O tym, że zamiast w parlamencie uzgadniać ustawy, zamiast doprowadzić do tego, żeby uchwalanie ustaw było procesem otwartym, transparentnym, no to mamy do czynienia z jakimiś działaniami zakulisowymi.
Czyli czas na zmiany, które uzdrowią naszą sytuację polityczną, społeczną. Czyli panie ministrze, pan też jest z wykształcenia historykiem, prawda? Więc można powiedzieć, że to, co ma być obelżywe dla was, że jesteście taką sanacją drugą, jest raczej chyba pozytywnym stwierdzeniem, bo przecież popatrzmy, jaka Polska była za czasów sanacji. Oczywiście były tam pewne obostrzenia, na przykład była ustawa, do dzisiaj nie odwołano, że nie wolno było szkalować marszałka, ale to po jego też śmierci, prawda, nadana, ale państwo było w rozkwicie, że powoli zaczynało nabierać rozpędu. Mamy ostatnie lata dwudziestolecia, prawda, międzywojennego, więc ci, którzy chcą złośliwie epitetować tutaj tą nową władzę, raczej historycznie popatrzą, że wtedy w Polsce zaczynało się żyć lepiej.
Przede wszystkim nam zależy na zmianie polityki gospodarczej, na tym, żeby rząd, i tak będzie w przypadku rządu pani premier Beaty Szydło, odszedł od tego, że jesteśmy dostarczycielami taniej siły roboczej. W związku z tym pierwszy projekt rządowy, jeden z pierwszych, ale teraz taki flagowy, może najważniejszy, to projekt 500 zł plus. Projekt skierowany do rodzin, do tych, którzy mają dzieci. Zasada jest taka, jak wszyscy doskonale wiemy, ale warto to przypomnieć, że 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko i na pierwsze dziecko w rodzinach gorzej sytuowanych, wtedy kiedy dochód na osobę w tej rodzinie nie przekracza 800 zł. W przypadku dziecka niepełnosprawnego nie przekracza 1200 zł. Do 18 roku życia dzieci, a więc rodziny, opiekunowie, rodzice otrzymywaliby takie wsparcie. Jak pokazują szacunki ekspertów, to taki program spowoduje obniżenie nawet o połowę tych dzieci, które są zagrożone ubóstwem. O połowę.
Ubóstwo ustawowe, to powiedzmy. Ustawowe, prawda? To jest niesamowite, bo to nie jest takie, jak
no,
potocznie, prawda, mówione.
Ale ocenia się statystycznie, że nawet 23% dzieci w wieku do 17 lat jest zagrożonych ubóstwem. Po wprowadzeniu tej ustawy takie zagrożenie spadnie do 10%, a więc to jest niezwykle, niezwykle istotne. To będzie miało, ten program będzie miał także bardzo ważny impuls gospodarczy, bo przecież te 500 zł, te pieniądze nie zostaną wydane jakieś dobra luksusowe, tylko na dobra podstawowe, a więc na wyżywienie, na ubranie. To będzie też ożywienie rynków lokalnych.
Niejako wejdą na rynek wewnętrzny z powrotem.
Tak, prawda? Jest. Te pieniądze będą działać, pozwolą na rozwój małych firm, nakręcą właśnie koniunkturę gospodarczą w Polsce lokalnej. A więc to jest niezwykle ważne, żeby Polska nie była dostarczycielem właśnie tych zysków, które wypływają gdzieś z naszego kraju za granicę, ale żeby te pieniądze były w Polsce,
ale
inwestowane.
Jest obawa, że zostawimy je w hipermarketach, prawda? Które wiemy, jak na razie się czują i jak jest z ich zyskiem.
W przypadku hipermarketów mamy też przygotowany projekt ustawy, który przywróci konkurencyjność hipermarketów i małych sklepów rodzinnych, a więc to będzie podatek obrotowy, od obrotu. Będą też konsultacje, już się rozpoczęły konsultacje w tej sprawie, były różne pomysły od powierzchni, ale nie, zdecydowaliśmy, to już jest w zasadzie przesądzone po tych konsultacjach, które jeszcze wciąż trwają, że lepszym rozwiązaniem jest wprowadzenie podatku od wysokości obrotu, tak żeby przywrócić właśnie konkurencyjność. Mówiłem już o podatku od banków, który został przez pana prezydenta podpisany. Nam zależy na takiej stabilizacji, nam zależy na tym, żeby były impulsy rozwojowe, ale zależy nam przede wszystkim na tym, żeby poziom życia w Polsce wzrastał. A więc po projekcie ustawy 500 zł plus, kolejny projekt ustawy, który będzie konsultowany społecznie, to wynagrodzenie minimalne w wysokości 12 zł za godzinę w przypadku umów zleceń, dlatego że wciąż w naszym kraju są takie przypadki, że ludzie są zatrudniani na bardzo niskie stawki, na stawki, które nie pozwalają utrzymać im się z tej pracy. A więc w XXI wieku, w kraju, który chce być, a wszyscy mamy takie ambicje, krajem sprawiedliwym, trzeba z tą niesprawiedliwością po prostu skończyć.
No właśnie, czy to są te główne punkty tych przemian, które się przygotowują i myślę, że rząd tutaj w całości jest wokół tego, prawda, bo nie wiem, tutaj pan popatrzy w kamerę i powie naszym słuchaczom, telewizją, że to będzie, tylko niektórzy mają niecierpliwość, nie? Że już myśleli, że 1 stycznia, nie wiem, otworzą poczty, banki i będą rozdawane te pieniądze, nie wiem, przez burmistrza czy przez jakichś urzędników wojewódzkich. Trzeba poczekać, aż to wszystko nabierze pewnego rozpędu. Mówi się, że już koniec marca, tak?
Tak, projekt ustawy 500 plus jest przygotowany, jest w konsultacjach społecznych. Każdy z nas, z państwa może swoje uwagi przedstawić. Jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Te konsultacje trwają do 21 stycznia. Wiceministrowie, pani minister Elżbieta Rafalska już jeżdżą po Polsce, spotykają się z samorządami, spotykają się z obywatelami, żeby mówić o tym, jak ten projekt będzie. Tak, żeby przedstawiać założenia tego projektu, żeby zainteresować opinię publiczną tym projektem, ale także, żeby otrzymać zwrotną ocenę tych przepisów.
Ale gdzie jest punkt ciężkości, panie ministrze, przepraszam, że jest tutaj, żeby powiększyć dzietność rodzin polskich, czy podnieść standard życia, zmniejszyć ubóstwo rodzin, na przykład?
Obie sprawy, tak. Podnieść standard życia, a przede wszystkim wesprzeć tych, którzy decydują się na to, żeby mieć dzieci. Bo to są rzeczywiście olbrzymie wydatki, a więc trzeba wesprzeć tych ludzi. Ocenia się, że ten projekt będzie dotyczył prawie 3 milionów rodzin w Polsce, a chcemy, żeby jak najwięcej rodziło się dzieci, bo to jest niezwykle ważne. Jeżeli będzie tak, że dzietność czy liczba urodzin będzie spadała, no to wtedy w ogóle przyszłość naszego kraju staje pod wielkim znakiem zapytania.
Wszystkie plany są
rzeczywiście mało realne. W roku 2016, w tym roku, to będzie suma 17 miliardów złotych, a w roku przyszłym i później to będzie ponad 20 miliardów złotych, 23 miliardy złotych. I te pieniądze są zapisane w projekcie budżetu, który trafił do Sejmu.
A taka jest obawa, powiedzmy, czy pan ją rozwieje, jako też minister spraw wewnętrznych i administracji, na przykład małe gminy, budżety gmin, tych mniejszych, czy miasteczek, nie? Jak to będzie też wyglądało? Czy te zmiany nie uszczuplą jakoś, nie wyciągną środków, które teraz na przykład idą do dyspozycji?
Nie. To będą pieniądze, które w żaden sposób nie uszczuplą budżetów samorządów. To też warto podkreślić, że te pieniądze będą dodatkowymi pieniędzmi. One nie będą opodatkowane. To będzie 500 zł, które otrzymają rodzice na dzieci.
Czysto,
tak,
czyste pieniądze.
Do ręki.
Do ręki.
I te pieniądze nie będą wpływały również na pomoc, jeżeli taką pomoc otrzymują z innych powodów te rodziny.
Rozliczenia podatkowe jak będą mieć wtedy?
To są dodatkowe pieniądze. To są dodatkowe pieniądze, które nie wpływają na dochody rodzin. Jeżeli jakaś rodzina, konkretna rodzina otrzymuje pomoc z pomocy społecznej, to będą dodatkowe pieniądze. One nie będą wliczane w tą pomoc.
Czyli że nie uszczuplą tej pomocy?
Nie uszczuplą w żadnym chociażby najmniejszym stopniu.
Panie ministrze, jeszcze jedno pytanie bardzo ważne, bo wiadomo, sprawy wewnętrzne to uchodźcy. Jak pan ocenia? Bo wiadomo, mówiono, że takie będą przymusowe jakieś liczby, kwoty. I tak już mamy podobno milion ludzi do Polski dotarło, jeśli chodzi o Ukrainę i wschód, jeżeli to jest prawda. Natomiast jak wygląda, jeśli chodzi o wschodu, no państwa arabskie i tak dalej, jak pan ocenia realność pewnych zagrożeń, a z drugiej strony też elastyczność naszego państwa jako...
Chciałbym jedną sprawę podkreślić bardzo, bardzo mocno, że my stoimy na straży bezpieczeństwa Polski i Polaków. Nie zgodzimy się na żadne rozwiązanie, które by zagrażało bezpieczeństwu. To jest niezwykle ważne, bo to od nas, od naszych służb, od Straży Granicznej będzie zależeć, kto do Polski przyjedzie. To jest niezwykle istotne i to zawsze w swoich wypowiedziach podkreślam. Sytuacja pod względem prawnym wygląda niekorzystnie ze względu na decyzje naszych poprzedników, ze względu na decyzje rządu koalicji PO-PSL. Gdyby poprzednia władza zagłosowała przeciwko temu mechanizmowi rozdziału uchodźców, wtedy mielibyśmy podstawy do tego, żeby zaskarżyć taką decyzję, tak jak zrobili to Słowacy i Węgrzy. Niestety koalicja PO-PSL, rząd koalicji PO-PSL zagłosował za, a więc wytrącił nam narzędzie z ręki, narzędzie prawne. Ale też chcę podkreślić drugą sprawę, że my mamy świadomość tego, że prześladowani na Bliskim Wschodzie są chrześcijanie. Zresztą kontaktowaliśmy się zarówno z księdzem Cisło, jak i z księdzem profesorem Żelaznym. Odbyliśmy spotkania, mamy kontakty, które będziemy wykorzystywać. No nie ulega żadnej wątpliwości, że przedstawiciele państwa islamskiego mordują chrześcijan, a więc najbardziej zagrożeni są. Tak, zagrożeni są chrześcijanie. W związku z tym pomoc powinna być kierowana do chrześcijan. No i ostatnia w tej kategorii spraw rzecz. Otóż tak jak mówił premier Jarosław Kaczyński w Sejmie 16 września, ta pomoc z Europy powinna być kierowana do obozów dla uchodźców, które są w miejscach, w których ci ludzie są rzeczywiście uchodźcami. A więc w Libanie, a więc w Turcji, a więc w Jordanii. Tam trzeba tym ludziom pomóc, bo jeżeli Unia Europejska będzie powielała te decyzje, które zapadły w roku ubiegłym, to decyzja kolejna o podziale uchodźców tylko przyciągnie kolejnych uchodźców. Ja mogę zagwarantować to, że póki jest rząd, a mam nadzieję, że będzie przez wiele lat Prawa i Sprawiedliwości, to my na taką decyzję się nie zgodzimy i chciałbym przez to pokazać, że gdyby był inny rząd, to pewnie w tej sytuacji, jaka jest obecnie, to znowu zgodziłby się na to, żeby przyjąć uchodźców, no ale w rzeczywistości są to,
to
emigranci ekonomiczni, którzy jadą do Niemiec, do Szwecji, ze względu na to, że tam są wysokie fundusze wsparcia dla ludzi.
Jest też podejrzenie, że są też wśród nich bojownicy na przykład państwa ISIS, prawda? Więc też jest taka obawa, bo wiemy, że są dowody fałszowane, paszporty i tak dalej. Pewno, że trudno podejrzewać wszystkich o wszystko, no ale takie też coś występuje. I tak zapytam, bo kiedyś taka informacja napłynęła, że na przykład tylko sześciu pograniczników, tylko sześciu na przykład zna język arabski w Polsce. Nie wiem, czy teraz pan jakieś szkolenia przygotowuje, wysyła na jakieś konsultacje do innych krajów. Na pewno. To jest pewnie też tajemnica oczywiście resortowa, ale, ale o takim też czymś trzeba myśleć, prawda, że nie tylko język rosyjski, angielski, ale niestety i arabski to jeszcze różne dialekty.
Oczywiście, że tak, że służby, nasze służby graniczne muszą być profesjonalne. Bardzo zwracamy uwagę na to, jak są przygotowani strażnicy graniczni do wykonywania swojej pracy. Chcemy także, aby odtworzone zostały szczególnie jeden oddział Straży Granicznej, ten z siedzibą w Nowym Sączu, ten, który został zlikwidowany.
Tak, to było głośno.
Tak, dlatego, że musimy dbać o bezpieczeństwo na naszych granicach. Nikt za nas tego nie zrobi.
To taki byłby oddział południowo-wschodni, tak, który by odpowiadał.
To byłby rzeczywiście, to byłoby przywrócenie zlikwidowanego oddziału przez poprzednią władzę. I bardzo profesjonalnie podchodzimy do tego. Naszym zadaniem, głównym zadaniem służb jest zapewnienie bezpieczeństwa, więc nie narażenie nas na to, czego doświadczali Francuzi, czego doświadczyli Niemcy w ostatnią noc sylwestrową, bo to jest bardzo, bardzo niepokojące. Zresztą to, co wydarzyło się w noc sylwestrową w Niemczech, to pokazuje jeszcze jedną rzecz, że ta ideologia multikulti przez lata przecież wpajana na zachodzie Europy pokazała, że jest ideologią zupełnie błędną, że jest ideologią wręcz szkodliwą. Wręcz
i można powiedzieć, pani Merkel śmiało, proszę panią, daje pani recepty, które powodują dreszcze w pani państwie, narodzie, a nam to pani przypisuje troszeczkę, nie? Takie kuracje przeróżne, więc. No ale to tak na marginesie, bo.
Tam jest jeszcze inny problem. Tam jest w Niemczech jest problem także braku reakcji przez kilka dni mediów w tej sprawie.
No to bo blokada informacyjna.
I to jest właśnie.
To jest demokracja, prawda?
Popatrzmy na to w ten sposób. Tak. Popatrzmy na to w ten sposób. My z całą pewnością nie zgodzimy się na wprowadzenie jakiegokolwiek zagrożenia pod tym kątem. Pamiętajmy, że poprzednicy, że rząd koalicji PO-PSL zgodził się na przyjęcie uchodźców, a więc na wprowadzenie zagrożenia do Polski. I pamiętajmy jeszcze o jednym. Żyjemy w czasach takich, w których od rządu, od jego pozycji, od jego stanowiska, takiego stanowczego stanowiska, zależy nasza przyszłość. Ja nie mówię tego bezpodstawnie. W mojej ocenie, jeżeli Polską rządziłaby koalicja PO-PSL, to zapewne zgodziłaby się na kolejny podział uchodźców. W związku z tym przyciągnęłaby do Polski i do Europy kolejną falę emigrantów z Bliskiego Wschodu.
Jeszcze dwie rzeczy, panie ministrze, zanim oddamy głos naszym telewidzom i słuchaczom, którzy z niecierpliwością chcą pana zapytać bezpośrednio, bo to jest na pewno ciekawsze niż moje tam wywody li tylko. Dwie rzeczy nas czekają bardzo ważne. Politycznie, ale też takie społecznościowo-religijne. Światowe Dni Młodzieży, a więc wielka akcja też, no minister MSWiA ma się też nad czym pocić. I też szczyt NATO. Chociaż tutaj będzie łatwiej chyba zabezpieczyć tych panów niż bezpieczeństwo milionów, tak ufamy, prawda, młodych ludzi. Jak pan ocenia to? Czy spokojnie po prostu wszystko idzie jak należy, czy jeszcze coś jest takiego do rozstrzygnięcia?
Pracujemy, zarówno jeżeli chodzi o przygotowanie Światowych Dni Młodzieży. Rzeczywiście to będzie wydarzenie wielkie.
Historyczne.
Tak jak w 91 roku w Częstochowie. Święty Jan Paweł
II.
Tak teraz papież Franciszek. No i to będą młodzi ludzie z całego świata przyjadą do Polski, a więc priorytetem jest zapewnienie im bezpieczeństwa. To będzie też ważne wydarzenie, jeżeli chodzi o pokazanie Polski na świecie. O to, jaki sygnał wypłynie z naszego kraju przez tych młodych ludzi właśnie do świata.
O kim my jesteśmy? Polsce będą tak, opowiadać, prawda?
Jak wygląda życie w naszym kraju? Jacy jesteśmy wobec innych? Niezwykle ważne wydarzenie. Natomiast szczyt NATO również w lipcu tego roku, to znaczenie, ma znaczenie niezwykle ważne, jeżeli chodzi o sytuację międzynarodową. ubiegamy się konsekwentnie o to, żeby w Polsce stacjonowały wojska amerykańskie. To jest niezwykle istotne dla naszego bezpieczeństwa. Trwają rozmowy, chociażby dziś odbyło się wspólne ćwiczenie wojsk polskich i amerykańskich. Był minister obrony narodowej, był ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce na tych ćwiczeniach. No ale w roku 2016 mamy jeszcze jedno wydarzenie, 1050-lecie chrztu Polski.
Kwiecień, też ważne
wydarzenia, więc rok 2016 będzie obfitował w ważne wydarzenia dla Polski.
No właśnie, także to będzie też historyczny rok i myślę, że na pewno opatrzność Boża będzie czuwać chyba nad Polską. Na pewno w to wierzę, jako ludzie wiary to wierzymy. Panie ministrze, jeszcze jedno, bo będzie taki plecak specjalny dany wszystkim pielgrzymom, młodym ludziom. I tam będzie taka książeczka z datami historii Polski, po angielsku, po polsku. No myślę, że ktoś tam to sprawdzi, żeby nie daj Boże jeszcze nie była jakaś ręka, prawda, wcześniejszego, że tak powiem, systemu, żeby jakiś dat głupi ktoś nie powkładał nam, czy jakieś interpretacji, że na przykład Polska, nie wiem, powstała, czyli, no bo to trzeba sprawdzić, prawda, bo to pójdzie, ale to myślę, że to ktoś nad tym czuwa, tak, bo tak się wystraszyłem, mówię, bo znów weźmie taki młody Belg czy Włoch i przeczyta, że na przykład, nie wiem, no, że pod Grunwaldem Krzyżacy wygrali albo...
No rzeczywiście to jest tak, że...
Jakie tam daty będą używane?
Żyjemy w czasach, w których mamy bardzo wiele kłamstw powielanych na arenie międzynarodowej, a więc niezbędna jest reakcja władzy.
Chociażby to historyczne, prawda?
Sprawa II wojny światowej. Tak, kiedy obecna opozycja mówi, jaką to silną pozycję Polska miała podobno za ich rządów, to przypominam, że to za ich rządów emitowany był również w Polsce kłamliwy film niemiecki na temat II wojny światowej. Tak, kłamliwy wobec Armii Krajowej. Przypomnę, że wciąż jeszcze musimy prostować kłamstwa dotyczące obozów zagłady i przypomnę, że polityka historyczna niezwykle ważna, bo tu chodzi o mówienie prawdy, nie była realizowana przez rząd koalicji PO-PSL. My mamy takie zamiary, mamy takie przedsięwzięcia, żeby do popkultury wprowadzić właśnie poprzez ekranizacje filmowe, wprowadzić informacje, rzetelne informacje na temat historii. My nie mamy czego się wstydzić, wręcz przeciwnie. My powinniśmy pokazywać naszych bohaterów, ludzi niezłomnych. Postać na przykład rotmistrza Witolda Pileckiego to jest postać fascynująca dla wszystkich. Gdzież tam te wymyślone postacie typu James Bond, prawda? Rotmistrz Pilecki to człowiek, który w swoim życiorysie...
No kino akcji jest na pewno tutaj...
Tak, w swoim życiorysie miał takie wydarzenia, takie spotkały go historie. Był tak odważny, że to jest film, to jest scenariusz już gotowy. Nie trzeba tego scenariusza poprawiać.
Na kilku bohaterów, panie ministrze.
Na kilku bohaterów, oczywiście.
Uciekł, prawda, i z obozu Oświęcimia i potem za granicę się przez to w czasie wojny. Był kurierem, był komandosem.
Niezwykła
postać. Był wszystkim. To jest przykład. No i mamy wiele też innych, pomniejszych, na przykład no, Cichociemnych chociażby, czy Wyklętych potem. Czy tych, którzy tworzyli kontrwywiady wojskowe innych krajów, typu Mossad, czy...
Ale też tych, którzy oddawali swoje życie za to, że przechowywali Żydów. Przecież to są bohaterowie, którzy powinni być upamiętnieni. I tu wielka sprawa, bo w kościele...
W świątyni, tak,
będzie kaplica
specjalna, tak,
upamiętniająca z imienia i nazwiska tych ludzi, którzy oddali swoje życie, żeby ratować swoich sąsiadów.
Powiedzmy tylko tyle, że Yad Vashem to jest tylko część tych nazwisk,
no
które odkryli dzięki ludziom, ale inicjatywa była głównie Radia Maryja.
No właśnie, dlaczego przez tyle lat nie udokumentowano tych świadectw? Wręcz ci ludzie wciąż się obawiali, żeby przedstawiać świadectwa.
Też się dziwię, bo
jak
przecież
pomagali.
Było światło ku temu, przecież ludzie...
Jak się okazuje, teoretycznie.
No
tylko teoretycznie. Tylko teoretycznie. Najwyższy czas, bo odchodzą świadkowie tych wydarzeń, żeby upamiętnić. żeby upamiętnić te wydarzenia.
Panie ministrze, dziękuję bardzo za te odpowiedzi na moje pytania. A teraz już czas, żeby państwo porozmawiali, ale będziemy mieli okazję jeszcze w telewizji Radio Maryja po 23.30, ale mamy teraz prawie pół godziny, więc zapraszam. Pan minister Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji, jest naszym zacnym gościem. I telefony dla Polski Północnej 657-0011. To one są inne niż w Radio Maryja, proszę zapamiętać. Widzimy je na ekranach. Dla Polski Południowej 657-0012, dla zagranicy 657-0013, 657-0014, dokładamy, mówiąc potocznie, 56 jeszcze i potem także kierunkowy 48. Mamy już telefon, bardzo proszę, słuchamy, kto jest z nami.
Dzień dobry, szczęść Boże. Mam na imię Michał, dzwonię z Warszawy.
Troszkę głośniej. Panie Michale, witamy, pozdrawiamy. Słuchamy pana.
Chodzi mi o sprawę związków zawodowych. Przed wojną związki zawodowe działały wspaniale. I sprawy pracowników były załatwiane skutecznie i związki zawodowe charakteryzowały się tym, że zawsze podkreślały, że nie tylko walczą o sprawy socjalne, bytowe, ale również podkreślały, że chodzi o dobrą robotę, o to, żeby związkowcy byli wzorem i przykładem, mieli na oku rozwój państwa, rozwój firmy, szerzenie tego etosu pracownika, żeby pracownik był dumny z wykonywanego zawodu, niezależnie od tego, czy jest lekarzem, czy technikiem. Każdy związek zawodowy przed wojną właśnie to podkreślał w statucie. Teraz takich rzeczy nie spotykam. Czy byłoby wskazane właśnie spopularyzować i przypomnieć wzorce organizacyjne, prawne, dokumenty, osiągnięcia tych związków, bo był na przykład Związek Zawodowy Dozorców i Pomocy Domowych, który był najlepszym związkiem zawodowym w Europie, który w ciągu 3 lat doprowadził do określenia statusu służbowo-prawnego tych osób wykonujących tą pracę. Dorobili się własnego budynku, własnego wydawnictwa. Ja myślę, że nasze wzorce przedwojenne są godne przypomnienia i trzeba wydobyć je z niepamięci. Prosiłbym o ustosunkowanie się do tego. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panie Michale, pozdrawiamy gorąco.
Dziękuję bardzo. Rzeczywiście to jest bardzo ważna sprawa. Tylko proszę pamiętać, jak przez ostatnie 26 lat traktowane były związki zawodowe. Mówili ci, którzy rządzili, a większość tego czasu rządziła opcja liberalna, że związki zawodowe przeszkadzają. Była wręcz nagonka na związki zawodowe. My traktujemy związki zawodowe podmiotowo. Powstała Rada Dialogu Społecznego. Nasze projekty są uzgadniane ze związkami zawodowymi, bo my uważamy, że związki zawodowe to partnerzy. To partnerzy, a nie przeciwnicy. Można by odnieść wrażenie, że liberałowie uważali, że związki zawodowe są przeciwnikami. Dlaczego? Dlatego, że związki zawodowe stoją rzeczywiście na straży praw pracowników, a Polska miała być tym dostarczycielem taniej siły roboczej, a więc jak najmniej praw, jak najwięcej obowiązków i śrubowanie zysków, a to nie jest dobre rozwiązanie. No i oczywiście związki zawodowe powinny zrzeszać jak najwięcej pracowników. Nie było nawet przyzwolenia. Jest wiele przykładów, które mówią o tym, że w przedsiębiorstwach utrudniano funkcjonowanie i zakładanie związków zawodowych. A przecież my mamy oprócz tych przedwojennych tradycji, o których powiedział pan Michał, mamy także piękne tradycje Solidarności. Piękne tradycje Solidarności. Solidarność to przecież nie tylko związek zawodowy, ale to ruch społeczny. To ruch społeczny, który przyniósł nam wolność. To ruch społeczny skierowany ku wartościom. To też jest niezwykle istotne. Wydawałoby się rok 1980, no co prawda papież Polak, no i ta niezwykła msza święta na placu obecnym Piłsudskiego Placu Zwycięstwa, wstąpił Duch Święty i odnowił oblicze tej ziemi, ale wydawałoby się, że w tym komunizmie, pod kontrolą Związku Sowieckiego jest to mało prawdopodobne, a okazało się możliwe.
Pan Michał wybaczy, bo jednak te przedwojenne związki zawodowe w dużej części były bardzo lewicowe, to znaczy nawiązujące...
Albo też chrześcijański związek zawodowy.
Oczywiście. Ale tak. Były te podsycane przez takie komunistyczne jednak środowiska, wiemy,
tylko
że...
Tylko z tym, że proszę ojca, to też nie do końca. Komunizm przed wojną był marginesem, jednak zasadniczą taką lewicową partią była Polska Partia Socjalistyczna, która była partią niepodległościową. A nie komunistyczną.
No i komunizm był zwalczany jakoś.
No i tak,
w sposób
tak. Ale urzędowy. Chciałem podkreślić, że było pełne spektrum, bo przecież chrześcijańskie związki zawodowe też funkcjonowały, rozwijały się. A tu o co chodzi? Chodzi o to, żeby rzeczywiście pracownicy nie byli wyzyskiwani, a niestety wciąż są. No i druga rzecz też jest niezwykle ważna, żeby mieli poczucie rzeczywiście tego, że miejsce pracy, przecież spędzają bardzo wiele czasu w miejscu pracy, 8 godzin dziennie, żeby było miejscem, o które dbają, żeby mieli poczucie tego, że odpowiadają, ale kiedy mogą odpowiadać za miejsce swojej pracy? Wtedy, kiedy mają wpływ na to, co się w ich zakładzie pracy dzieje.
No i panie ministrze, rzecz bardzo trudna, ZUS, prawda, przyszłość emerytów, ludzi pracy, czy ludzi pracy, pracowników. Wiemy, że bardzo tutaj została osłabiona ta kondycja. Pytanie, czy jest jakiś pomysł na to, bo wiemy, że te OFE, które odebrał tutaj rząd Tuska, właściwie można powiedzieć, przetrącił kręgosłup tym ubezpieczeniom.
Tak, tylko z tym, że sam system OFE, system kapitałowy, też nie rozwiązywał problemu emerytur, bo w systemie OFE, w systemie kapitałowym emerytury
każdy
będą
sobie, że
bardzo, ale bardzo niskie. Tak, tam w tym systemie on jest tak zbudowany, że jest zdefiniowana składka, więc wiemy, ile wpłacamy. A jakie będzie świadczenie, jaka będzie wysokość emerytury, tego nie znamy, bo to zależy od rynku. Jakie zmiany należy wprowadzić? A więc może wyjdźmy od wieku emerytalnego. Jest już w Sejmie projekt pana prezydenta Andrzeja Dudy przywrócenia dawnego wieku emerytalnego, 60 lat dla pań i 65 dla mężczyzn, a następnie debata na temat tego, który system jest systemem lepszym, korzystniejszym, czy system właśnie kapitałowy, czy system solidarnościowy. A więc taki system, jaki obowiązywał w Polsce do wprowadzenia OFE, i taki system, jaki obowiązuje na zachodzie Europy, chociażby w Niemczech. No niewątpliwie, dla mnie nie ulega to żadnej wątpliwości, że system solidarnościowy jest systemem korzystniejszym, dlatego że on gwarantuje wysokość emerytury, godną emeryturę. Żeby ten system działał, konieczne jest to, żeby jak najwięcej osób w tym systemie uczestniczyło. A więc wprowadzenie jak największej grupy pracowników do systemu. No i po drugie, to sprawa, od której zaczęliśmy. Demografia.
Ale to też nie może być łańcuszek świętego Antoniego, bo też takie zamachy.
Nie może być,
ale on się
bilansuje, dlatego że to przecież emeryci są tą grupą społeczną, która wywiązuje się z najbardziej ze wszystkich opłat.
Którzy nie emigrują z
nie emigruje, państwa, tak,
zakupy która robią w Polsce.
Oczywiście, regularnie. Na rynkach lokalnych. My staramy się wspomóc emerytów, bo mówiłem o ustawie. Tak, ale jeszcze powiem o lekarstwie. Sejm przyjął ustawę o jednorazowej wypłacie dodatków do emerytur. 6,5 miliona emerytów takie wsparcie w marcu tego roku otrzyma. Przy czym warto pamiętać, że to jest dodatkowe wsparcie, bo waloryzacja rent i emerytur nastąpi. Ona nie będzie wysoka ze względu na niską inflację, ale w związku z tym wsparcie dla emerytów, szczególnie tych, którzy mają najniższe emerytury, a więc wszyscy emeryci, których emerytura wynosi mniej niż 2000 zł, takie wsparcie otrzymają. Najwyższe w wysokości 400 zł, ci emeryci, których emerytura sięga sięga 900 zł. Nie jest wyższa niż 900 zł. No a więc to jest jednorazowe wsparcie, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że emeryci takie wsparcie muszą otrzymać. No a perspektywicznie należy taką dyskusję przeprowadzić, jaki system emerytalny jest korzystniejszy. I jeszcze z doświadczeń światowych. Mówiłem o tym wielokrotnie. W Chile system kapitałowy po 30 latach swojego funkcjonowania spowodował, że tylko 1/3 ludzi ubezpieczonych w tym systemie uzbierała na najniższe emerytury. Więcej niż najniższe emerytury. Pozostali otrzymują wsparcie ze strony państwa, więc ten system po prostu nie sprawdza się.
W ten sposób. No i też jest ta sytuacja, o tych lekach też mówię, bo to też była taka...
A o lekach, tak. Bardzowa.
Bo to będzie wielkie też wsparcie, jednak po 75 roku życia oczywiście to musi być odpowiednio unormowane, żeby no, dla siebie brać te leki, nie dla całej rodziny, prawda?
Tak, oczywiście.
Ale wiem, że to nad tym pracuje Ministerstwo Zdrowia.
Pracuje nad tym Ministerstwo Zdrowia. Od 75 roku życia bezpłatne leki, ale leki rzeczywiście przeznaczone dla tych ludzi, tak żeby nie dochodziło do nadużyć. To można zrobić. Taki projekt jest przygotowywany w Ministerstwie Zdrowia.
No właśnie. Odbieramy kolejne telefony, panie ministrze, bo przede wszystkim skupiamy się dzisiaj, pan jest ministrem spraw wewnętrznych i administracji, ale widzę, że również jest przygotowany na tematy ekonomiczne. Zresztą, bo to są tematy, którym żyje cały ten rząd. To nie jest tak, że macie sektory, prawda, i każdy...
Oczywiście. Nie ma Polski resortowej. Tak, jest rząd, tak. Jest drużyna Prawa i Sprawiedliwości.
Tylko dzieci są resortowe, ale to inne.
No tak, to fakt. Chociaż coraz więcej wiemy na ten temat dzięki publikacjom.
Tak jest. No i to jest to świetna myśl, że pokolenie, trzecie pokolenie AK tutaj wspiera się o Polskę z trzecim pokoleniem UB, tak? Czy SB. To jest też bardzo
rzeczywiście,
ciekawa myśl.
Przede wszystkim jawność. Ja uważam, że to jest najważniejsze, żeby wszyscy mieli pełną wiedzę na temat historii naszego kraju. Stąd powrócimy do pełnego kursu nauczania historii w liceach.
Nie tych takich wyrwanych segmentów. Mamy telefon, tak? Kto jest z nami? Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi Janusz z Niemiec. Witam ojca prowadzącego.
Kłaniamy się, panie Janie.
Witam. I pana ministra. Wielkie uznanie dla katolickiego PiSu, ponieważ tylko z Panem Bogiem możemy przeskoczyć wszystkie mury. I sprawiedliwości stało się już zadość. Także przysłowia, które są mądrością narodu, mówią, kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada, a kto jaką bronią walczy, od takiej ginie. No ale niestety opozycja nie daje za przegraną. No i cóż, uważają, że Polacy nie są dla nich rodziną. Odnoszą się, szukają rodziny w Niemczech, w Brukseli, prawda. No, historia się powtarza. Pamiętamy tych Targowiczan z 1792 roku, jak Sawery Branicki, Szczęsny Potocki, Seweryn Rzewuski, to oni zwrócili się do carycy Katarzyny II, aby obaliła najwyższą uchwałę, jaką była Konstytucja 3 maja 1791 roku. No, także cóż, współczesna Targowica, do nich możemy zaliczyć, prawda, Bieruta, Gomułkę, czy powiedzmy Jaruzelskiego, Kierka, Kanie, Jaruzelskiego, Moczara, Kiszczaka, prawda? I to byli zdrajcy i renegaci własnej ojczyzny. Dzisiaj możemy się odnieść też do polityków, prawda, tej opozycji. No ale cóż, wiemy doskonale, że Konstytucja 3 maja to było przede wszystkim wypowiedzenie Rosji haniebnego traktatu. Dzisiaj podobnie walczymy o swoje, prawda, o to, żebyśmy, najcenniejsze dla nas jest wolność, prawda, dla Polski. Prawo do samostanowienia, do pielęgnowania obyczaju, kultury narodowej, religii ojców. To jest prawo dane od Boga, prawda. I dzięki to Panu Bogu, że właśnie wśród PiSu są tacy zwolennicy, właśnie wyznawcy Pana Boga i na pewno dojdziemy do celu. Życzę tego. Szczęść Boże, A zresztą jeszcze chwila, może chciałbym dodać, że prawda wiadomo, ta konstytucja z 1791 roku to też niełatwa była, prawda, była przemocą uchwalona w tej racji, że przecież jak wiadomo książę Józef Poniatowski otoczył zamek warszawski, prawda, wojskiem i tam ona została ustalona. Tu się teraz wytyka, że powiedzmy ta dzisiejsza nasza konstytucja została przemocą uchwalona, ale tych, którzy byli przeciwni temu, nazywamy dzisiaj zdrajcami, prawda? Czy nasze pokolenie nie będą nazywać ludzi tych, którzy dzisiaj są tymi ludźmi? Także szczęść Boże i życzę sukcesów.
Dziękuję panie Januszu, szczęść Boże, pozdrawiamy.
Bóg zapłaci.
Rzeczywiście ta nasza konstytucja też za szczęśliwa do końca nie jest. I są głosy, żeby coś tam
nie
jednak
jest,
pozmieniać, ale jak na razie...
Ja bym zaczął od podziękowania, bo to do pana Jana, ale na ręce pana Jana Polakom mieszkającym za granicą Polonii za aktywność. Wtedy, kiedy Polska była oczerniana za te manifestacje, demonstracje, za tą akcję e-mailową, przesyłania protestów do Komisji Europejskiej, wtedy, kiedy nas szkalowano. To jest wielkie dzieło właśnie Polonii, Polaków mieszkających poza granicami naszego kraju, którzy są wrażliwi w tych sytuacjach. A konstytucja, no tak, mówi się bardzo wiele o konstytucji z 1997 roku, obowiązującej konstytucji, ale mało już kto pamięta, w jakich okolicznościach ta konstytucja powstawała. To jest konstytucja uzgodniona przez część środowisk, właśnie tych lewicowo-liberalnych. Przypominam, to wtedy Aleksander Kwaśniewski początkowo stał na czele Komisji Konstytucyjnej w Sejmie. Potem ona była bardzo wspierana, ten projekt był wspierany, działania tej komisji były wspierane przez Unię Demokratyczną. A więc to te środowiska taki kompromis między sobą zawarły. Można powiedzieć, że to środowiska, które współrządziły Polską przez ostatnie lata, oprócz rządu pana premiera Jana Olszewskiego, no i rządu Prawa i Sprawiedliwości, bo rząd AWS-u już był takim rządem, w którym pokładano duże nadzieje, ale okazało się, że dominującą rolę tam miała Unia Wolności jednak, a nie ten AWS. Zresztą AWS też spójny nie był, jeżeli chodzi o postawy, jeżeli chodzi o poglądy. Mało też kto pamięta, że był projekt Solidarności, projekt Konstytucji, konkurencyjny wobec tego projektu opracowanego przez lewicowo-liberalną koalicję. Rzeczywiście Konstytucja 1997 roku została przyjęta w referendum, ale też zwróćmy uwagę, że frekwencja w tym referendum nie była szczególnie wysoka, bo jeżeli dobrze pamiętam, 42% Konstytucja została przyjęta też niewielką większością, bo to było bodajże, być może się mylę, ale rząd wielkości na pewno pamiętam, natomiast być może mylę się co do szczegółu. To były 53%. Mało też kto pamięta, że wtedy były takie postulaty, żeby w referendum obywatele mieli do wyboru dwa projekty konstytucji. Ten solidarnościowy, no i ten przygotowany przez koalicję lewicowo-liberalną.
W pudełkach takie było tam, te źródła. Prawda?
No właśnie. I nie zgodzono się.
Preambuła, wiem, że preambuła była.
Tak. I nie zgodzono się na to, żeby obywatele wybrali, który z tych projektów ma być konstytucją. Ta konstytucja w żaden sposób też nie została złamana przez nową koalicję rządzącą. Można powiedzieć tak, że to koalicja PO-PSL złamała konstytucję i przyznał to Trybunał Konstytucyjny z panem prezesem Rzeplińskim na czele. No przecież to Trybunał Konstytucyjny, ten Trybunał Konstytucyjny przyznał, że w czerwcu 2015 roku, wybierając 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, koalicja PO-PSL złamała konstytucję. A więc pamiętajmy o tych wszystkich wydarzeniach, tak żeby obraz tego, co dzieje się w naszym kraju, był pełny.
Tak, i nie dajmy po prostu zmanipulować się z nastawieniem do naszej własnej ojczyzny, bo już takich słów trzeba używać, ale tak to bywa, prawda? To tak jakbyśmy byli, nie wiem, zmuszani, żeby obrazić kogoś na przykład z naszych bliskich albo...
O tak. Ja myślę, że to, że...
Przekonywani raczej niż zmuszani. No.
To, że wyjechało tak dużo Polaków z naszego kraju, obywateli naszego kraju, z Polski tak dużo wyjechało, to oczywiście jest olbrzymia strata. To jest olbrzymia strata, ale to daje też w takich sytuacjach, jaką mamy dziś, pewną wartość. Więcej powiem, że to takie, ten proces zmiany polityki gospodarczej też jest w pewnej mierze uwarunkowany, ten proces, który my przeprowadzamy, rząd Prawa i Sprawiedliwości, tym, że na zachodzie Europy Polacy przekonali się, że można godnie zarabiać. No. Nie pracując na umowę śmieciową.
Być Polakiem, być pisane...
Tak, ale że można godnie zarabiać. Nie być wyzyskiwanym, tak jak niestety często się zdarza w naszym kraju. Że można... Że jeszcze jedna rzecz też bardzo istotna, którą chcemy wprowadzić, to jest ten program 500+. Że państwo nie odwraca się plecami do swoich obywateli. Tak jest w Wielkiej Brytanii na przykład, gdzie państwo wspiera rodziny, które mają dzieci. I to jest realne, konkretne wsparcie. A w III Rzeczypospolitej mówiono nam, no jak masz dzieci, to sam sobie radź. Skoro musisz, przecież bo trzeba ponieść duże koszty związane z utrzymaniem dzieci, no sam chciałeś, to sobie radź.
Porównywano do utrzymania jachtu czy czegoś.
A więc właśnie.
To jest przecież dobro.
A to jest dobro społeczne, bo mówiliśmy o tym systemie emerytalnym. To są właśnie kolejne pokolenia, które na zasadzie solidarności będą wypracowywały te dobra, które będą służyły również tym, którzy dziś pracują, czy tym, którzy dziś się uczą. No, na tym polega solidarność międzypokoleniowa. Nie na tym, że kto jest słabszy, to jest sam sobie winien.
Albo plan tylko na 4 lata.
Można powiedzieć, że trzeba patrzeć w dalekiej perspektywie.
Tego rządu widzi nawet do przodu 20 kilka lat.
Ale wręcz po 1989 roku, z tymi krótkimi przerwami, o których mówiłem, wpajano nam egoizm. Radźcie sobie sami. To tak jak z tym systemem kapitałowym. Uzbierasz sobie na emeryturę? Masz duże dochody? No to dobrze, będziesz miał emeryturę. Masz niskie dochody? Nie uzbierasz sobie na emeryturę? No to co? No to radź sobie sam, bo państwo jest do ciebie odwrócone plecami. To trzeba zmienić. To jest bardzo ważna sprawa. To jest bardzo ważna sprawa. I tu patrzmy na zachód Europy. Tym się kierujmy, patrząc jak te sprawy są zorganizowane na zachodzie Europy. Nie tym, że narzucają nam sprawy obyczajowe, że jest taka próba. Nawet w Polsce do niedawna była taka próba, że rządzący mówili, że to jest bardzo nowoczesne i że to trzeba wprowadzić. Nie, to jest nasza sprawa. System wartości jest naszym systemem wartości, który wypracowaliśmy, który pozwolił nam na przetrwanie w czasach rozbiorów, który pozwolił nam na przetrwanie w czasie II wojny światowej i potem za czasów komunizmu. Pielęgnujmy ten system. Nie powielajmy błędów, jakie popełniono na zachodzie Europy. Nie angażujmy się w jakieś upadłe ideologie multikulti. Ale z zachodu Europy zaczerpujmy na przykład prawa pracownicze i poszanowanie dla praw pracowniczych. Kierujmy się tym. Kierujmy się tym, że państwo wspiera swoich obywateli. Wspiera obywateli tych, którzy te rodziny, które mają dzieci.
Oczywiście. No i też ta sprawiedliwość dziejowa, jak pan mówi, czy taka solidarność społeczna, chociażby podejście do tych emerytów obecnych, bo przecież połowa z nich, tych najstarszych, to są ludzie okradzeni przez własne państwo, prawda? Kiedy odsączano podatki, nie mówiono w ogóle o tym. Mówię o latach 70., 80., przecież ci ludzie dostawali połowę tego, co zarabiali. Tylko to wszystko było włączone jako tam dobro wspólne, budowanie socjalizmu, a potem te przekształcenia. Wielu zbogaciło się na tych zwykłych ludziach, którzy teraz mają takie, a nie inne emerytury, nigdzie nie mogą godziwie gdzieś pojechać, odpocząć, prawda? Bo po prostu tak. Państwo ich oszukało.
No oczywiście byliśmy eksploatowani przez
Związek Sowiecki,
sąsiadów, tak, no, tego największego.
Tak, tego, cały blok.
Cały blok, tak, oczywiście. Gospodarka, system gospodarczy upadł, rozpadł się. Ale to nie znaczy, że musimy wprowadzać XIX-wieczny kapitalizm. Nie, wprowadzajmy taki system gospodarczy, jaki jest na zachodzie Europy.
Czy wszystkie błędy powtarzać, które na przykład Francja
nie można, no nie
zrobiła,
można.
Anglia, prawda,
nie jesteśmy
Italia.
Przecież głupsi od
aż
innych.
Tak, tak.
Nie jesteśmy społeczeństwem, które nie ma wykształconych ludzi, które nie ma doświadczenia, które nie ma systemu wartości. Mamy, to wszystko mamy. tylko wykorzystujmy. Wykorzystujmy dla dobra wspólnego.
Panie ministrze, bardzo dziękuję za pierwszą część naszych rozmów. Zapraszamy do Radia Maryja o 21.30. Dziękujemy panu za przybycie, a naszym telewidzom, słuchaczom dziękujemy za wszystkie telefony, które tworzyły naszą rozmowę. Gwarantujemy, że więcej tych telefonów będzie już w części radiowej. Żegnamy się i do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo.